Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 5,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 29 dzień października, a na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na kolejne wydanie audycji w Sportowym Rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski, a w studiu dobry wieczór mówią Państwu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20, oczywiście przeglądem najważniejszych wydarzeń sportowych tego weekendu. Będziemy mówić o ligach piłkarskich, siatkarskich, koszykarskich, także o hokeju na trawie, hokeju na lodzie, piłce wodnej. Będzie także informacja o tym, że od 1 listopada otwierane jest okienko transferowe w polskim ligowym sporcie żużlowym. Powiemy także o lidze zawodowej zapaśników. Będziemy na interesujących imprezach związanych z judo. Zajrzymy oczywiście także do Leszna na florytowy Puchar Świata Juniorów. Będziemy także na poznańskich Termach Maltańskich, gdzie dzisiaj 6 urodziny, interesujące zawody pływackie. No i będzie także biegowa publicystyka. Będziemy zapraszać na biegi niepodległości. Zajrzymy na konferencję o klubie jak autorytecie sportowym na Inea Stadion. Będzie także o tenisie ziemnym i o tenisie stołowym. To wszystko do godziny 20. Będą także nasze mini błyskawiczne konkursy, ale teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
W dzisiejszym pierwszym meczu 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Jagiellonia Białystok wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1. Nad godziny 18. Legia Warszawa gra z Arką Gdynia. W 7 minucie jest rezultat bezbramkowy. W drugiej lidze Warta Poznań zremisowała na wyjeździe z Radomiakiem 0-0. Karolinetty zdobył gola dla Sampdorii w meczu Kiewo-Verona we włoskiej Serie A. Polak otworzył wynik spotkania, które zespół z Genui wygrał 4-1. Kontuzja Roberta Lewandowskiego nie jest groźna. W pierwszej połowie wczorajszego meczu Bayern Monachium z RB Lipsk polski napastnik poprosił o zmianę, sygnalizując kontuzję. Dzisiaj poinformował lekarza reprezentacji doktora Jacka Jaroszewskiego, że uraz nie jest groźny. Lewandowski poczuł ból mięśniowy i nie chciał podejmować ryzyka dalszej gry. Karolina Woźniacka wygrała turniej tenisistek WTA Finals w Singapurze. W finale dunka polskiego pochodzenia pokonała Amerykankę Venus Williams 6-4 i 6-4. Roger Federer po raz 8 wygrał turniej ATP w rodzinnej Bazylei. W finale Szwajcar pokonał Argentyńczyka Juana Martina del Potro 6-7, 6-4 i 6-3. Dwóch Francuzów zmierzyło się natomiast w finale turnieju ATP w Wiedniu. Ulrika Puel pokonał Jo-Wilfrida Tsongę 6-1 i 6-4. Jadący Fordem Fiestą Sebastian Ogier zapewnił sobie 5. z rzędu tytuł rajdowego mistrza świata w WRC. W przedostatniej rundzie mistrzostw rajdzie Wielkiej Brytanii Francuz zajął 3. miejsce. Zwyciężył reprezentant gospodarzy Elfyn Evans w Fordzie Fiesta. Międzynarodowy Komitet Olimpijski w grudniu podejmie decyzję, czy rosyjscy sportowcy będą mogli wystąpić w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczang. Trwają jeszcze prace dwóch komisji. Między innymi ponownie będą przebadane wszystkie próbki pobrane od Rosjan podczas igrzysk w Soczi w 2014 roku, a igrzyska w Korei rozpoczną się 9 lutego przyszłego roku.
8,5 minuty po godzinie 18 na antenie Radia Poznań, audycja w Sportowym Rytmie. Teraz piosenka na dobry początek, a później już o piłce nożnej, o 14 kolejce Lotto Ekstraklasy, a także o tym, jak zagrali piłkarze Warty Poznań.
Colored flags, we won't surrender. There's no standing.
piłkarskie Euro 2016. Piosenka doskonale znana, ale my teraz o piłce nożnej, ale w kontekście krajowym. 14. kolejka Lotto Ekstraklasy dla kolejorza rozpoczęła się w piątek. Na Inea Stadionie mecz Lecha Poznań z Wisłą Kraków. Mecz dramatyczny. 29 strzałów w tym spotkaniu oddali podopieczni Renata Bielicy, ale cały mecz zakończył się ledwie remisem 1-1. Prowadzenie dla gości w 8 minucie uzyskał Carlitos, a na wyrównanie czekaliśmy tak naprawdę do 94 minuty, kiedy do tego stanu doprowadził strzałem Darko Jevtić. 1-1 po 94 minutach spotkania Lecha z Wisłą, a pomeczowe opinie zbierał Dawid Cetrowski. Zaczyna trener drużyny poznańskiej Nenad Wilica.
Myślę, że zaczynaliśmy mecz słabo, pierwszych 20-25 minut. Nie mieliśmy kontrolu, ale nie antycypowaliśmy na boisku, nie mieliśmy pierwszą piłkę, drugą piłkę. Nie zrobiliśmy dobre, piękne akcje na boisku, piękne rotacje. Ale potem myślę, że drużyna grała na dobrym poziomie, miała bardzo dobre szanse. Trzeba było wygrać mecz, nie się udało, ale kiedy strzelasz w ostatniej minucie, musisz być zadowoleni, nie z wynikiem, ale tym, co drużyna dała na boisku.
Robert Gumny, obrońca kolejorza, chyba bardziej sprawiedliwy wynik to by był 5-1, a nie 1-1.
No, żeby tylko 5-1, mieliśmy bardzo dużo szans i myślę, że tylko te początkowe 20 minut trochę przespaliśmy, strzelili nam tą bramkę. Co zaważyło, cofnęli się, ale jak widać było w spotkaniu, dominowaliśmy przez całe te resztę 70 minut i tak jak mówisz, mogło się skończyć 5-1, a nawet i więcej, bo okazji na strzelenie gola mieliśmy mnóstwo.
Tak się zastanawiam nad waszymi odczuciami, bo kiedy remisuje się w takich okolicznościach, po bramce w 94 minucie, z jednej strony pewnie radość, ale z drugiej strony przy tylu okazjach bramkowych, to właśnie radość czy smutek?
No pewnie jest trochę niedosyt. Jak stwarzamy sobie tyle sytuacji, to z jednej strony dobrze, ale powinniśmy coś wykorzystać. Ale jednak myślę, że cieszymy się z tego punktu, bo strzelenie w ostatnich sekundach spotkania to na pewno też cieszy, że nie tracimy tych punktów 3, tylko 2. Myślę, że to będzie ważne, bo też rywale nam tak nie odskoczą.
W ostatniej sezonie nie miałem żadne pretensje w tym roku. Miałem duże pretensje na decyzję VAR-a, sędzia VAR-a. Myślę, że też dzisiaj mieliśmy 2-3 sytuacje, które możemy dyskutować. Ale te sytuacje zawsze są kontra Lecha. Dlatego nie mogę być zadowoleni, ale nie tylko dlatego nie chcę taj system VAR. Nie podoba mi się system VAR dlatego, co strzelamy bramku 94 minuty i ja nie wiem, czy trebam być szczęśliwy albo nie. Musimy czekać.
Maciej Makuszewski, sporo kontrowersji po spotkaniu Lecha Poznań z Wisłą Kraków. Przede wszystkim dotyczące twojej osoby, bo jak pokazały powtórki telewizyjne, był karny, którego sędzia nie odgwizdał.
Dla mnie ja myślałem, że jest karny. W ogóle dla mnie ten VAR to jest też inna sprawa, bo sędzia tutaj nie podejmuje sam decyzji, tylko czeka na to, co usłyszy w słuchawce i absolutnie przy każdym kontakcie, tak jak pokazał Tomasz w Gdańsku, że Marko Pajszał przewrócił się przy jakimś kontakcie i sędzia wrócił później akcję na rzut karny. Także myślę, że teraz w każdej sytuacji w polu karnym trzeba robić takie rzeczy, gdzieś jak się jest w kontakcie z zawodnikiem, to nie wiadomo co będzie, czy sędzia podejmie decyzję taką, czy zaraz dostanie sygnał w słuchawce, że jest rzut karny. No i myślę, że akurat w tej sytuacji to powinien być rzut karny. Nie wiem jak było w innych, bo w innych też próbowałem gdzieś zapaść kontakt z przeciwnikiem, bo różnie jest, ale myślę, że to była winna ta sytuacja. No nie było karnego, graliśmy dalej, ale myślę, że ogólnie w przebiegu całego tego spotkania, oprócz tych pierwszych 30 minut, gdzie Wisła strzeliła bramkę i nieźle grała, to później my przejęliśmy kontrolę.
Nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację w pierwszej połowie, gdzie uderzałeś z 20 kilku metrów, obronił to Buchalik, później dobijał Darko Jevtić, też to obronił Buchalik. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że gdyby wtedy padła bramka, to ten mecz by się zupełnie inaczej potoczył i ten worek by się rozwiązał, by się skończyło 5-6, może 7-1.
Tak, każda niewykorzystana sytuacja coraz bardziej drażąco na nas działała. Też słyszeliśmy publiczność, która chciała tego gola, która ciągle nas wspierała. Tutaj szacunek, że byli do ostatniej minuty z nami i dostali prezent w postaci tej bramki. Szkoda, że nie było tego happy endu, że nie szliśmy, nie było czasu, żeby przejść jeszcze na 2-1. Ale ogólnie myślę, że widowisko było dobre, bo dzisiaj pokazaliśmy charakter, że tutaj nie zwieszaliśmy głowy, tylko walczyliśmy do ostatniej minuty.
Lech Poznań, Wisła Kraków już w piątek remis 1-1. W innym piątkowym meczu Śląska Wrocław wygrał z Pogonią Szczecin 3-0. No a 2 gole w tym meczu strzelił dla wrocławian Marcin Rowak. W innych już zakończonych meczach 14 kolejki Krakowia zremisowała z Brugbet Termaliką Nieciecza 1-1. Drużyna Piasta Gliwice pokonała Wisłę Płock 2-1. Sandecja Nowy Sącz przegrała z Górnikiem Zabrze 1-2. Dzisiaj zakończył się już mecz w Białymstoku. Jagiellonia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. Od godziny 18 trwa mecz przy Łazienkowskiej w Warszawie. Legia w 16 minucie remisuje z Arką Gdynia 0-0. A tę 14 kolejkę piłkarskiej Lotto Ekstraklasy zakończy jutrzejsze spotkanie w Gdańsku tamtejszej Lechii z Koroną Kielce. Na prowadzeniu w tabeli i tak już będzie po tej kolejce Górnik Zabrze 26 punktów. Na razie drugi jest Lech, ma 24 punkty, trzecie Zagłębie Lubin 23 punkty, czwarta Jagiellonia także 23 punkty. No ale przypominamy, że jeszcze gra Legia Warszawa, która obecnie ma punktów 22, ale gdyby udało się pokonać legionistom Arkę, to oczywiście przeskoczy w tabeli Kolejorza i wskoczy na drugie miejsce. A następny mecz Lotto Ekstraklasy graczy Lecha, bardzo interesujący. Wyprawa do lidera, do Zabrza. Sobota, 4 dzień listopada, godzina 20.30, oczywiście na antenie Radia Poznań. Bezpośrednia relacja z tego meczu.
W piłkarskiej drugiej lidze doszło dzisiaj do meczu na szczycie w Radomiu, gdzie Radomiak spotkał się z poznańską Wartą. No i w tym spotkaniu gole nie padło, zatem w meczu Radomiak-Warta Poznań 0-0, co kosztowało, że oba zespoły w tabeli zostały wyprzedzone przez GKS Jastrzębie. Jak ta kolejka się układała? Wisła Puławy wygrała z GKS-em Bełchatów 5-2, Garbarnia zremisowała z Olimpią Elbląg 1-1, Siarka Tarnobrzeg przegrała z ŁKS-em Łódź 0-1, Rozwój Katowice przegrał ze Zniczem Pruszków 0-1, Legionowia przegrała z KS-em Jastrzębie 0-2, Rof Rybnik pokonał Stal ze Stalowej Woli 1-0, Gwardia Koszalin wygrała z Błękitnymi Stargard 2-0, a MKS Kluczbork zremisował z Gryfem Wejherowo 2-2. W tabeli po 15 kolejkach GKS Jastrzębie ma 31 punktów, Warta ma 30, trzeci Radomiak ma również 30 punktów, a na czwartym miejscu jest Łódzki Klub Sportowy, który zgromadził do tej pory 28 punktów.
A w audycji w Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań, oczywiście o piłce nożnej, także po 19, około 19.30 mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, a w nim wyniki innych klas rozrywkowych, także kobiecej Ekstraligi. Warto być z nami, teraz czas na kolejną piosenkę.
Let's go.
Radio Poznań pod siatką.
Sporo siatkarskich wyników mamy do omówienia. Rozpoczynamy od kobiecej ekstraklasy, gdzie gra Enea PTPS Piła. Pilanki wczoraj na wyjeździe przegrały z łódzkim klubem sportowym 0-3 w setach do 23-20 i do 19 w meczach, które już się zakończyły. Impel Wrocław przegrał z Legionowią 1-3, a MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Pałacem Bydgoszcz również 1-3.
Teraz już o kobiecej pierwszej lidze. Tutaj mamy dwie reprezentantki i do bardzo interesującego meczu na szczycie doszło w Kaliszu. MKS Kalisz kontra Wisła Warszawa. Były ogromne w tym meczu emocje. Ostatecznie kaliszanki obroniły pozycję lidera. W meczu z warszawską Wisłą ekipa MKS-u wygrała 3-0 w setach do 22, do 17 i w partii numer 3 na przewagi 29-27. Pomeczowe opinie zbierała nasza reporterka Danka Synkiewicz, która rozmawiała między innymi z Hanną Łukasiewicz, Natalią Sroką i trenerem kaliskiej ekipy Mariuszem Wiktorowiczem.
3-0 z Wisłą, czego chcieć więcej. Szczególnie ten ostatni set pokazał, że możemy grać na fajnym poziomie i przede wszystkim wytrzymać presję. Z tego jestem najbardziej zadowolona, jeśli chodzi o drużynę. Teoretycznie można wszystko, ale trzeba pokazać to w praktyce, także taka jest siatkówka. Końcówka, ta determinacja i to, że nam głowy gdzieś nie uciekły, tylko wytrzymałyśmy. Trenowałyśmy gdzieś te końcówki też, także jestem zadowolona, że plan został zrealizowany. Może nie spodziewałam się, że w takim stylu, ale super.
Pierwsze to chciałbym bardzo pogratulować dziewczynom tego występu, podejścia, postawy. Mieliśmy taki spokojny tydzień na przygotowanie się do tego spotkania. Informacji już było więcej, bo to kolejna kolejka ligowa, więc fajnie popracowaliśmy. Dużo właśnie, już praktycznie od wtorku pracowaliśmy pod kątem tego meczu. Dostawały dziewczyny informacje taktyczne, jak będziemy grali. I dzisiaj przede wszystkim powiedzieliśmy sobie przed tym meczem, żeby się skupić na zadaniach. Nie na celu, tylko na zadaniach, które każdy ma do wykonania. Żebyśmy doceniali właśnie każdą zdobytą piłkę, wygraną akcję, żeby to pokazywać radość. Z drugiej strony przeciwnik na to trochę inaczej reaguje. Nasza dobra gra, dobra atmosfera na boisku przekładała się też na trybuny. Więcej kibiców, za co też dziękujemy. Fajny doping, coraz więcej przychodzi nas oglądać. Myślę, że warto, bo kawał serducha dziewczyny zostawiają, kawał charakteru i to bardzo cieszy. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, bo to 3 punkty, ale po fajnej grze to jest siatkówka taką, którą ja lubię grać, bo tu jest właśnie taktyka. Tutaj pewne rzeczy można sobie układać. Tu już jest taka szachownica siatkarska. No i to się fajnie też prowadzi taki zespół w takim ferworze walki. No końcówka trzeciego seta to już wisienka na torcie, jak to się mówi. Fajnie, że wytrzymaliśmy właśnie tą końcówkę. Dlatego, że oprócz tego, że pracujemy fizycznie, taktycznie się przygotowujemy, to ja osobiście duży nacisk składam na trening mentalny, na ten mental, na tą psychologię sportu.
To było pięć ostatnich minut horroru rzeczywiście tutaj na tym parkiecie.
Tak, ten ostatni set, nie wiem, czy po dwóch wygranych setach trochę rozluźnienie się wkradło i dało się trochę więcej pograć w Warszawie. No ale cieszymy się, że się skończyło, jak się skończyło, może po takim horrorze. Trochę emocji nie zaszkodzi. Cieszymy się z 3 punktów. My wiedziałyśmy, że Wisła przyjedzie i będzie chciała postawić swoje warunki, tak? Wisła jest bardzo dobrym zespołem i po tych 2 setach wiedziałyśmy, że 3. seta nam nie oddadzą i będziemy musiały walczyć, a nawet 2 razy mocniej się skoncentrować na tym, żeby po prostu postawić się temu zespołowi, więc no pokazały, że potrafią walczyć w tym 3. secie. No, na szczęście my końcówkę zabrałyśmy im i 3-0 jest dla nas.
Gratulacje dla siatkarek MKS-u Kalisz. Zachowały pozycję lidera, przypomnijmy, po wygranej wczoraj z Wisłą Warszawa 3-0. Wielkie emocje i także zwycięstwo wielkopolskiej drużyny w Opolu. Mecz z tamtejszą ekipą uniwersytecką, zakończony zwycięstwem Enei Energetyka Poznań 3-1. Pierwszą partię poznanianki wygrały 25-19. Drugi set dla drużyny opolskiej 26-24. Trzecia partia znowu dla poznanianek 25-21. No i dramatyczny set 4, wygrany jednak na szczęście przez podopieczne trenera Marcina Patyka 30-28. Ostatecznie Enea Energetyk wygrywa w Opolu z ekipą Unii 3-1. W innych spotkaniach Solna Wieliczka pokonała SMS PZPS Szczyrk 3-1. Akademiczki z Politechniki Gliwickiej zwyciężyły Jokera Świecie 3-2. Karpaty Krosno przegrały z Radomką 2-3. A PWSZ Tarnów, najbliższe rywalki drużyny Enei Energetyka, zwyciężyły AZS AWF Warszawa 3-0.
W drugiej lidze siatkarek drużyna PTPS-u Piła, drugi zespół PTPS-u Piła, pokonał Czarnych Słupsk 3-1. SMS Police pokonał UKS ZSMS Poznań 3-1. UKZPS Kościan przegrał ze Spójnią Stargard 1-3. A poznańska Politechnika wygrała na wyjeździe z Orłem Elbląg 3-0.
Teraz informacja o tym, co dzieje się na parkietach siatkarzy. Pierwsza liga męskiej siatkówki. No i dramatyczny mecz ekipy Crispolu Września na wyjeździe w Tomaszowie Mazowieckim. Drużyna trenera Mariana Kardasa niestety przegrała to spotkanie po tiebreaku 2-3. A jak to wyglądało? Naprawdę było ciekawie. Pierwszy set dla Crispolu 29-27. Drugi set dla Lechii 25-17. Set trzeci znowu na przewagi, ale tym razem dla ekipy z Tomaszowa 29-27. Czwarty set, jakżeby inaczej, znowu na przewagi 26-24 dla Crispolu. I wreszcie tiebreak. Tutaj też nie zabrakło walki do ostatniej piłki, ale ostatecznie 16-14 tego piątego seta wygrała Lechia Tomaszów Mazowiecki i całe spotkanie z Crispolem Września 3-2. W innych meczach tej szóstej kolejki pierwszej ligi męskiej siatkówki SMS Spała przegrał z Norwidem Częstochowa 0-3. AZS AGH Kraków wygrał w Sulęcinie z Olimpią 3-1. Drużyna akademików z Częstochowy z kolei w Wałbrzychu pokonała Quest Drój 3-0. Ślepsk Suwałki pokonał TSV Sanok 3-1. A KPS Siedlce wygrał ze Stalą Nysa 3-2.
W grupie pierwszej i drugiej ligi siatkarzy Wilki Wilczyn wygrały z Dragonem Dobre 3-1. Ponadto Trefl Lęborg pokonał OPP Powiat Kołobrzeski 3-0. Stal Grudziądz wygrała ze Stoczniowcem Gdańsk również 3-0. A Trójka Nakło okazała się lepsza od SMS-u Police 3-2.
I zaglądamy jeszcze do grupy trzeciej i drugiej ligi męskiej siatkówki. MKS Kalisz przegrał wyjazdowy mecz w Słupcy z tamtejszym SPS-em 0-3. Brawa dla Beniaminka, dla SPS-u Słupcy. W czwartej kolejce inne wyniki. Rezerwy Skrybełchatów pokonały Wifamę Łódź 3-0. SMS rezerwy ZPS Spała przegrały z Zurą Ozorków 1-3. Mickiewicz Kluczbork pokonał Karo Opoczno 3-2. A Czarni Rząśnia zwyciężyli LKPS Borowno 3-1.
W piłkarskiej ekstraklasie trwa mecz warszawskiej Legii z Arką Gdynia. Przewaga gdyńskiego zespołu na stołecznym stadionie, ale w 28 minucie cały czas jest rezultat bezbramkowy. A po piosence będziemy mówili o koszykówce.
Radio Poznań pod koszami.
Omawialiśmy już mecz piłkarski Lecha Poznań z Wisłą Kraków, ale okazuje się, że w piątkowy wieczór to była nie jedyna poznańsko-wiślacka rywalizacja w stolicy Wielkopolski, bowiem z Wisłą Kraków grały koszykarki poznańskiego AZS-u. Ena AZS właśnie w piątkowy wieczór podejmował we własnej sali drużynę krakowskiej Wisły w Ekstraklasie Koszykarek, a na tym spotkaniu był Wojciech Bernard.
W hali na Poznańskim Piotrowie niespodzianki nie było. Wyraźna porażka akademiczek z Wisłą Kanpak Kraków 45-90. Katarzyna Betnarczyk, zawodniczka poznańskiego zespołu. Jak nie idzie, to nie idzie. W tym meczu to było widoczne chyba.
Zdecydowanie tak. Dobrze wyszłyśmy w mecz. Pierwsza kwarta pokazała, że możemy grać jak równy z równym. No niestety, błędy, które popełniałyśmy, doprowadziły do tego, że ten mecz skończył się 40 punktami.
Nie można myśleć o sprawieniu niespodzianki, jak się ma skuteczność poniżej 30%.
Dokładnie tak. Mam nadzieję, że przyjdzie na następny trening i będziemy nad tym pracowały, bo jak widać, to jest nasz słaby punkt. No i musimy się na tym skupić w 100% i mam nadzieję, że przyjdzie taki mecz, że sprawimy radość kibicom i oczywiście nam samym sobą.
Z drugiej strony wiadomo, że Wisła to jest potentat ligowy i raczej tutaj szukać punktów dosyć ciężko, natomiast wy skupiacie się na tej rywalizacji z drużynami z dołu tabeli.
Tak, ale wiadomo, każdy mecz jest zupełnie inny i podeszliśmy do tego meczu z pełną mobilizacją, jakby mając na uwadze, że jest to doświadczony zespół, ale chciałyśmy pokazać, że może uda nam się sprawić niespodziankę po dobrej walce. No niestety nie udało się. Gratuluję drużynie z Wisły, a nam pozostaje tylko ciężko pracować.
Kolejna zawodniczka poznańskiego zespołu, Alicja Schlosser. Wysoka porażka, no ale w tym przypadku można powiedzieć, że jesteście przynajmniej odrobinę usprawiedliwione, bo grałyście naprawdę z faworytem całych rozgrywek.
Tak, grałyśmy z wiceliderem. Wisła jest bardzo dobrym zespołem, naprawdę ma świetny defense i świetnych również ofensywnych graczy. No starałyśmy się, no niestety było widać troszeczkę przewagę fizyczną na niektórych pozycjach. No niestety nie udało nam się trafiać z czystej pozycji, co właśnie zaskutkowało tym, że jest taki wynik, a nie inny.
Są zmiany w zespole, zmiany sztabu szkoleniowego. Czy widać jakiś postęp?
Jak najbardziej jest więcej energii, bardziej dzielimy się piłką. Zmiana, gdyby nie była, dawałybyśmy z siebie cały czas 100%, tak jak dajemy na każdy mecz. Na razie to nie skutkuje, a mam nadzieję, że w przyszłości tak.
Wisła zdecydowanie wygrywa z akademiczkami różnicą 45 punktów. Trener drużyny z Krakowa, dobrze znany tutaj w Poznaniu, Krzysztof Szewczyk. Panie Krzysztofie, lekko, łatwo i przyjemnie?
Dokładnie, no kto liczył na niespodziankę, to był takim niepoprawnym optymistą. No my już swoje limit wpadek wykorzystaliśmy. Zespół poznański no, nie był w stanie nam się przeciwstawić. W tym składzie personalnym takie każde pojedyncze zwycięstwo to będzie sukces dla tego zespołu.
Enea AZS Poznań, Wisła Kanpak Kraków 45-90. Lepiej spisuje się w Ekstraklasie koszykarek Ostrowia, która wczoraj wygrała z Widzewem Łódź 93-74. W innym meczu, który już się zakończył, CCC Polkowice pokonał MKK Siedlce 87-66.
A teraz w audycji w sportowym rytmie o pierwszej lidze kobiecej koszykówki. Derby były Tęcza Leszno kontra lider Swarzędz. I ekipa ze Swarzędza wygrała to wyjazdowe spotkanie 68-62. Ale my wybraliśmy dla Państwa spotkanie, które odbyło się w hali B przy ulicy Kiełkowskiego w Poznaniu. Pomarańczarnia MKS Poznań właśnie podejmowała łódzki klub sportowy.
To było ciekawe spotkanie w wykonaniu MUKS-u Poznań, który wygrał z ŁKS-em Łódź 86-77, ale panie trenerze, były momenty, szczególnie w czwartej kwarcie, gdzie trochę nerwów to spotkanie mogło pana kosztować. Maciej Brodziński, szkoleniowiec poznanianek.
Dokładnie, no dziewczyny tak jakoś chyba powoli nas przyzwyczajają do tego, że musi być dużo emocji. Kibicom pewnie to się podoba, no mnie troszeczkę mniej. Wolałbym, żebyśmy takie zwycięstwa odnosili większym spokojem, ale cenne jest to, że w tych końcówkach też zbieramy doświadczenie i mimo momentu, gdzie w czwartej kwarcie przegrywaliśmy, szybko się dziewczyny podniosły i dowiedzieliśmy to zwycięstwo do końca. Także to też jest na pewno cenne doświadczenie i fajnie, że umiemy te mecze na styku właśnie w takich wyrównanych końcówkach wyrywać.
Brawo za parę fajnych akcji, które pozwoliły rzucić 86 punktów, ale też szczególnie w tej czwartej kwarcie trochę takich negatywnych trików w obronie się przydarzyło.
To na pewno, no cały czas te nieporozumienia niestety w obronie występują, dlatego no mocno nad tym pracujemy. Myślę, że w najbliższym czasie zacznie przynosić to efekt, bo 77 punktów na swojej sali straconych to jest na pewno zdecydowanie za dużo. Tak jak widać, to potencjał w ataku jest potężny, bo rzucamy 86 punktów i to już w nie pierwszym meczu. Taka liczba zdobytych punktów, natomiast obrona jest no ewidentnie do poprawy.
Przed sezonem się mówiło, że MUKS to za dużo tych centymetrów pod koszem nie ma, a w spotkaniu z ŁKS-em udało się Magdę Ratajczak ładnie uruchomić i nie tylko, i to dobrze wyglądało.
To jest też w dużej mierze zasługa zawodniczek obwodowych, które poprzez penetrację ściągały obrońców na siebie i po prostu dzieliły się punktem. Dzięki temu Magda miała otwarte pozycje do rzutu i dobrze, że to wykończyła, bo też między innymi przyczyniła się do tego, że wygraliśmy ten mecz.
Nie mamy za dużo tych centymetrów w zespole, jestem tą najwyższą zawodniczką, także staram się jak mogę.
Twoje 13 punktów to na pewno dzisiaj istotna cegiełka w tym końcowym wyniku.
No na początku nie byliśmy skoncentrowane, więc w końcu się spięłyśmy i dzięki w sumie całej drużynie stąd te punkty tak naprawdę, bo graliśmy w końcówce dosyć zespołowo, podawałyśmy, szukałyśmy siebie nawzajem.
86 punktów w kobiecej pierwszoligowej koszykówce, całkiem dobry ofensywny wynik.
Tak, no ale straciliśmy 77, więc mogło być w obronie też znacznie lepiej.
22 punkty kapitan zespołu Iwony Szarzyńskiej, ale w czwartej kwarcie naprawdę poważny zastój się przydarzył i chyba to taki minus, jeżeli od minusów mamy zacząć rozmowę.
Tak, końcówka była bardzo nerwowa. Na pewno zabrakło nam skuteczności. Grałyśmy troszeczkę nerwowo. Cieszę się, że pokazałyśmy charakter i udało nam się to zwycięstwo dociągnąć do samego końca.
Wielu miało wątpliwości, co wy będziecie prezentowały, a to przynajmniej w tych meczach u siebie wygląda przyzwoicie.
Tak, mamy bardzo młody zespół. Dziewczyny są troszeczkę mniej doświadczone niż w zeszłym roku, ale są bardzo charakterne, waleczne i to jest na pewno nasz duży atut.
Z Zgadza się. Brawo dla pomarańczowni UKS-u Poznań. Zwycięstwo z łódzkim klubem sportowym 86-77. W dwóch innych zakończonych meczach piątej kolejki pierwszej ligi koszykarek rezerwy PWSZ-u Gorzów pokonały Basket Aleksandrów Łódzki 57-51, a AZS Politechnika Korona Kraków rozgromiła Olimpię Wodzisław Śląski 101-52.
W ekstraklasie koszykarzy wciąż nie może rozpędzić się BM Slam Stalostrów Wielkopolski. Po dwóch zwycięstwach z rzędu wczoraj przyszła porażka we własnej sali. BM Slam Stal przegrała z ASEKO Gdynia 76-80. W pozostałych meczach Stelmet Zielona Góra wygrał z AZS-em Koszalin 102-79. Polski Cukier Toruń pokonał PGE Turów z Gorzelec 92-80. Polfarma Starogard Gdański wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 90-79. Trefl Sopot wygrał z Miastem Szkła Krosno 98-77. Natomiast Anwil Włocławek wygrał z Czarnymi Słupsk 114-80.
Już jesteśmy na parkietach pierwszej ligi męskiej koszykówki. Brawa dla Jamaleksu Polonii. Siódma kolejka spotkań i wyjazdowa wygrana podopiecznych Łukasza Grudniewskiego. Tym razem w Tychach z tamtejszym GKS-em 108-85. Mecz Biofarmu Basketu Poznań z basketem AZS-em Politechniką Kraków został przełożony na 14 dzień listopada.
Stycznia
nawet, przyszłego roku już. W meczach, które się odbyły, drużyna Spójni Stargard pokonała AZK Mendoral Nysa Kłodzko 112-71. Siarka Tarnobrzeg zwyciężyła bydgoską Astorię 77-68. Pogoń Prudnik przegrała ze Śląskiem Wrocław 69-74. A Kotwica Kołobrzeg uległa Sokołowi Łańcut 77-85.
W grupie A drugiej ligi koszykarzy derby w Tarnowie Podgórnym. Tarnowia przegrała z Polskim Cukrem ze sklepem polskim MKK Gniezno 64-86. Ponadto Biofarm Basket Suchy Las przegrał z Kąpelplin 68-85. Sokół Międzychód przegrał z Domino Inowrocław 81-88. No i przegrała także Obra Kościan u siebie z SMS-em Władysławowo 86-94. W innym meczu AZS UMK Kraków pokonał rezerwy Trefla Sopot 64-58.
Siódma kolejka spotkań w grupie D drugiej ligi męskiej koszykówki. Wygrana Stalówki z Ostrowa Wielkopolskiego w wyjazdowym meczu w Częstochowie z tamtejszym AZS-em 94-92. W dwóch innych meczach, które się zakończyły, Górnik Wałbrzych pokonał Akademików z Politechniki Opolskiej 66-56. Gimbasket Wrocław uległ Sudetom Jelenia Góra 61-76. A dzisiaj grają dwie wielkopolskie drużyny. Od godziny 18.30 dopiero początek spotkania w Pleszewie. Ekipa KS Kosz podejmuje Polkonty Maksimus Kąty Wrocławskie, a trwa już od 17.30 mecz w Otmuchowie. Tamtejsza drużyna MKS-u podejmuje Rawie Rawak Rawicz i po dwóch kwartach gospodarze z Otmuchowa prowadzą w tym meczu 45-43.
Każdą niedzielę po 18.00. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań.
W meczu piłkarskiej Ekstraklasy Legia Warszawa w 39 minucie prowadzi z Arką Gdynia 1-0. Mimo ofensywnej, odważnej gry Arki Gdynia, stały fragment gry dla drużyny warszawskiej, rzut wolny, wrzutka na pole karne i gola zdobywa Jarosław Niezgoda. Zatem Legia prowadzi z Arką 1-0, a my do wielkopolskich ligowych wydarzeń powracamy. Teraz o kilku dyscyplinach będzie w takim króciutkim bloku. Poznańscy waterpoliści. KS Waterpolo Poznań w ten weekend grał dwukrotnie na wyjeździe z warszawską Legią. Wczorajsze spotkanie w stolicy zakończyło się remisem 10-10, ale w rzutach karnych lepszy zespół warszawski, który wygrał z Poznaniakami 13-10. Dzisiaj 16-12 Legia pokonała KS Waterpolo Poznań. Grały także poznańskie hokeistki na lodzie. Dwa spotkania poznańskich kozic na lodowisku Chwiałka imienia Witalisa Ludwiczaka z drużyną UKH Białe Jastrzębie. Wczoraj poznanianki pokonały drużynę z Jastrzębia 3-2, a dzisiaj zwycięstwo wyraźne drużyny kozic, bo aż 6-0. No i też mówimy o hokeju, ale już nie na lodzie, tylko na trawie, nie o kobiecym, tylko męskim. Kolejna seria spotkań rozegrana w ten weekend. Mistrz Polski Grunwald Poznań podejmował przyzwoicie w tym sezonie spisującą się poznańską Wartę. Zatem derby zasłużonych klubów.
Poznańskie derby ekstraklasy hokeistów na trawie. Mistrzowie Polski Grunwald wygrywa z Wartą 9-1. Dwa gole w tym meczu, a w sumie 14 w sezonie Artura Mikuły. Artur, to staje się nudne, takie spokojne, wysokie wygrane.
Ale do każdego meczu staramy się podejść naprawdę na 100%. Nieraz może to nie wychodzi tak jak dzisiaj. Ja w sumie jestem zawiedziony tym meczem, bo mogliśmy zagrać lepiej. Niespełna miesiąc temu graliśmy na Helu, naprawdę rewelacyjne zawody. No dzisiaj nie takie same jak tam, więc jestem troszkę zawiedziony mimo wysokiego wyniku.
Grunty Poznań pod wodzą trenera Karola Śnieżka. Coś się zmieniło w porównaniu z tym, kiedy prowadził was trener Jerzy Wybieralski, bo znaczy, wyniki są podobne.
Znaczy, no wyniki są podobne, tylko ciężka praca, można powiedzieć, że bardzo trenujemy. Dużo tego jest, ale naprawdę z pomysłowością dużą, wszyscy są zadowoleni, więc zmierzamy w dobrym kierunku.
Właściwie to pytanie do ciebie kieruję od czasu do czasu, ale w miarę systematycznie. Na czym polega to, że tak dominujecie w polskiej ekstraklasie? Tylko organizacja i pieniądze?
Nie, no mi się wydaje, że grupa ma to do siebie, że akurat potrafi ściągnąć sobie zawodników takich, można powiedzieć, od, którzy gdzieś tam od wieku juniorskiego wchodzą w ten seniorski, gdzie my tam akurat wyłapujemy ich tam chęcią pracy gdzieś tam w wojsku i może na jakichś tam płatnych etatach.
Kapitan Poznańskiej Warty Michał Wachowiak. Michał, 1-9, 1-5 do przerwy, porażka z mistrzami Polski. Porażka pewnie trochę spodziewana, ale czy w takich rozmiarach?
Spodziewaliśmy się, że będzie to bardzo trudny mecz dla nas. No, wydaje nam się trochę za wysoki ten wynik. Wydawało nam się, że no, fragmentami nawiązaliśmy równą walkę z nimi. No, niestety widać, że jest to zespół lepszy od nas i fizycznie. No, zawodnicy wiadomo, no, jakcy są. Ale 9-1 trochę za wysoki wynik. No, myślę, że mogliśmy trochę lepszy wynik osiągnąć dzisiaj.
Osiągnąć lepszy wynik? To znaczy, jak powinniście zagrać na przykład w drugiej połowie? Mówię, było 1-5, straciliście 4 gole jednak po przerwie. Nie dało się strzelić następnych goli?
Może i by się dało. Mieliśmy jakąś tam jedną, dwie okazje, jeden krótki ruch, kolejny. No. Ciężko się gra, no, oni są dużo lepsi i przygotowani fizycznie, no, z biegiem czasu tych sił było coraz mniej, staraliśmy się jak mogliśmy, może wyjść wyżej na nich, zaryzykować, ale mogło to się odwrócić i stracić, mielibyśmy kolejne bramki, także no, staraliśmy się uzyskać to jak najlepszy wynik, bo bardzo prawdopodobne, że w końcowym rozrachunku będą się liczyły bramki, także ani stracić i strzelić coś więcej, no wiadomo.
To jeszcze na koniec zapytam, tak rozgrzeszając ten wynik 1-9. Poza Grunwaldem jesteście w tej lidze w stanie wygrać z każdym?
Czy wygrać z każdym? Przegraliśmy z AWF-em 4-0, no, był to mecz, zasłużenie przegraliśmy, no to jest taka druga drużyna, ale myślę, że z każdą inną drużyną, co okazały już teraz te wyniki, gdzie z Gonsamą przegraliśmy tylko jedną bramką, potem mieliśmy remisy z Politechniką i ze Startem, no jedziemy do Torunia z myślą, żeby wygrać. Jest to drużyna na pewno słabsza jak w zeszłym roku, grają u siebie, ale pojedziemy tam, żeby wygrać na pewno.
Grunwald Poznań pokonał Wartę Poznań 9-1 w pozostałych meczach Ekstraklasy. Laskarzy LKS Rogowo pokonał Siemianowiczankę 6-5. LKS Gąsawa przegrał z Pomorzaninem Toruń 0-4. Lipno Stęszew zremisowało z Poznańską Politechniką 1-1 i wygrało po karnych zagrywkach 2-1. A Start Gniezno zremisował z AZS-em AWF-em Poznań 3-3. Karne zagrywki 3-1 dla poznańskich akademików.
Na zegarze 18.42 minuty. Na antenie Polskiego Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Za 2 minuty mówić będziemy o otwierającym się okienku transferowym w polskim Speedwayu i oczywiście w Ogólni Leszno.
Radio Poznań.
Niebawem, bo 1 listopada na 14 dni będzie otwarte transferowe okno w żużlowej Speedway Ekstralidze. Ruch już ogromny, już pierwsze informacje powolutku wyciekają, między innymi z ekipy Fogo Unileszna. Kto przybędzie? No bo nie może tego zdradzić na razie dyrektor zarządzający Ireneusz Gilski. Tak jest, panie dyrektorze?
Tak, dokładnie tak jest. Dzieje się ostatnimi czasy bardzo dużo. Ja przypominam sobie nasze spotkanie na antenie Radia Poznań jeszcze tak naprawdę parę dni temu. To to rozmawialiśmy o tych transferach, o tych rozmowach, o tych negocjacjach. Dzieje się dużo. Ostatni weekend dużo nam przyniósł też rewelacji. Wiemy, że żegnamy się z dwójką naszych Duńczyków, czyli Peter Kildemand i Nicky Petersen. Nie będziemy przedłużać umowy z tą dwójką zawodników. No i zmiana też w formacji polskich seniorów, czyli Grzegorz Zęgota. Spotkaliśmy się z Grześkiem, też mamy trochę inną koncepcję funkcjonowania drużyny na sezon 2018, także z Grzegorzem Zęgotą też pożegnaliśmy się w fajnej, miłej, życzliwej atmosferze. My podziękowaliśmy Grzegorzowi, Grzegorz podziękował nam, bo jednak spędził 5 sezonów u nas, także no, dzieje się dużo, mamy ręce pełne roboty i tak naprawdę od 1 listopada rusza ta cała transferowa karuzela.
To jest też powracający temat w kontekście FOGO Unii Leszno, mistrzowskiej drużyny, że ta filozofia budowania klubu jednak tak opiera się na polskich zawodnikach. Podobnie pan myśli, te rozmowy jeszcze póki co tajemnicze prowadzić w tych pierwszych dniach listopada będzie?
Jest dużo prawdy w tym, co zostało powiedziane. Mówiliśmy o tej koncepcji funkcjonowania, szkolenia, generalnie zarządzania FOGO Unią Leszno i akurat taki, a nie inny model wybraliśmy. Będą zmiany, wiemy o tym, że będą nowi zawodnicy. Cały czas kładziemy nacisk na młodzież, czyli Bartek Smektała i Dominik Kubera mają jeździć jeszcze więcej, jeszcze częściej. Pewnie już nie do końca w tych wszystkich zawodach młodzieżowych, w których jeździli w tym roku, dlatego że przeszli oni już jak gdyby szczebel wyżej i teraz się tak naprawdę zaczyna już pomału Liga Szwedzka i Duńska dla nich. Zrobią z kolei miejsce następnej młodzieży, następnym chłopakom, którzy już dali licencję, którzy są przymierzani do zdania licencji w sezonie 2018. Także gdzieś tam ta filozofia, którą zarząd objął parę lat temu już zresztą, jest dalej realizowana, dobrze realizowana, o czym zresztą mogą świadczyć wyniki naszych młodzieżowców.
To jeszcze tak dopytam, konkretyzując, Emil Sajfudinow, Piotr Pawlicki?
Emil Sajfudinow zostaje w Unii Leszno, Piotr Pawlicki, kapitan, zostaje w Unii Leszno, Janusz Kołodziej zostaje w Unii Leszno.
To teraz jeszcze kontekst młodzieżowy króciutko. Kto jest w tej pierwszej linii najbardziej naciskających na pozycję tę juniorską, Bartka Smektały i Dominika Kubery?
No, należy tu wyróżnić przede wszystkim Szymona Schlauderbacha, który był wypożyczony do Krakowa w sezonie 2017, zbierał tam doświadczenia, dużo różnych torów poznał, także na pewno ten rok był dla niego bardzo taki ofity w te nowe zawody i doświadczenia i depcze mu po piętach dosyć mocno Wiktor Trofimow. Chłopak, który uzyskał obywatelstwo, który ma korzenie polskie, mocno związany z Lesznem. Także to jest ta dwójka, która no, będzie mocno naciskać Bartka i Dominika, także no, ci nasi najbardziej doświadczeni zawodnicy no, będą musieli to się nieźle skrobać, żeby gdzieś tam przed tą wspomnianą dwójką uciekać.
Panie dyrektorze, bardzo rozdyskutowani są najbardziej zagorzali fani Unii Leszno. Dużo pan dostaje gdzieś tam chodząc po ulicach Leszna, podpowiedzi, porad.
Bardzo dużo. Leszno generalnie, ja to tak zdążyłem już poznać poprzez tych paręnaście lat pracy w Unii Leszno, że no, Leszno jako miasto to generalnie jest miastem chyba trenerów i menadżerów i pewnie też prezesów i niedoszłych toromistrzów, także no, bardzo dużo ludzi zna się na żużlu. Każdy pewnie ma do tego prawo, też ma pewnie trochę inną wizję i spojrzenie na funkcjonowanie klubu, przygotowanie zawodów, ustawienia par, nad tym też się mocno dyskutuje, także no, jest to taki temat, no, zresztą to widać, w sezonie żużlowym w poniedziałek rano to tak naprawdę wszyscy pracy zaczynają od jednego, od analizy niedzielnego meczu. Tak jest, było, no i podejrzewam, że jeszcze długo tak pozostanie.
Sportowe emocje tylko z Radiem Poznań.
Już w pełni sezon Krajowej Ligi Zapaśniczej. Ekipa Grunwaldu Poznań, ale także z zawodnikami Sobieskiego Poznań i Ceramika Krotoszyn rywalizuje w tym KLZ-cie. Za Wami dwa mecze w zupełnie różnych nastrojach. Niesamowicie wysoka wygrana z drużyną Bydgoszczy. Porażka bolesna z ekipą mistrzów Polski EKS-u Piotrków. No i teraz przed Wami kolejne spotkanie.
W przyszłym tygodniu walczymy w Radomiu z połączoną drużyną Radomia z Gierza. Przydałoby się wzmocnienie, aczkolwiek walczymy swoimi wychowankami, mieszkańcami Wielkopolski. Możemy być dumni, że nie musieliśmy sięgać po takie wzmocnienie jak drużyna Piotrkowa Trybunalskiego. Na pewno można tą drużynę nazwać Dream Teamem. My walczymy swoją ekipą. Będzie mecz prawdy w Radomiu. Walczymy o drugie miejsce w tabeli. I ten mecz zadecyduje o tym, czy jesteśmy w stanie wejść do półfinału. Myślę, że wszyscy staną na wysokości zadania i będzie dobrze.
No właśnie, bo czasami trzeba też panować nad tymi, wydawałoby się, bardzo doświadczonymi zawodniczkami, zawodnikami. Czasami oni też potrafią zawieść. Prowadzisz wspólnie przy macie te mecze z Mateuszem Gutmanem. Czasami jesteście zdziwieni?
Zawodnicy, którzy zrobili na tyle, że nie ma prawa mówić tutaj o jakiejś złości trenerskiej. Liczymy oczywiście na nich, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że Liga Krajowa to nie jest najważniejszy moment w sezonie. Przygotowują się do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata. Na pewno liczymy na to, że w następnym meczu staną na wysokości zadania, a porażka jest kalkulowana w taki sport.
Zawodowe walki Krajowej Ligi Zapaśniczej w pełni. Słyszeliśmy jednego z trenerów, Piotra Leonarczyka, który wspólnie z Mateuszem Gutmanem prowadzą przy macie poznańskich zapaśników. Jutro to wspomniane spotkanie z połączoną ekipą olimpijczyka Radomi Boruty z Giesz w Radomiu o godzinie 18. A my pozostajemy w audycji w sportowym rytmie w kręgu sportu walki, ale teraz przez kilka minut zajmiemy się judo. Cztery tatami, bardzo wielu uczestników podczas memoriału Jigoro Kano, zorganizowanego w poznańskiej arenie.
Jest to 9. memoriał Jigoro Kano, który odbywa się tutaj w Poznaniu po raz drugi w arenie.
Pani Angelika Kowalczyk z Akademii Judo.
Jeden z największych turniejów w Wielkopolsce, no i w Polsce. Mamy tutaj około 800 zawodników na dwa dni, więc ranga nam coraz bardziej rośnie. 6 klubów zagranicznych, no przyszło 30, jak nie 40 klubów z całej Polski. Zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na terenach krajowych i światowych. Cieszy nas bardzo, myśleliśmy, że tak jest to sport niszowy, a tutaj coraz więcej osób polubiło ten sport i chce zdobywać medale. Zresztą mamy tutaj bardzo dobrych medalistów teraz, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, więc myślę, że pójdą w ich ślady.
Kiedy są kategorie wiekowe?
Kategorie wiekowe od 2010 rocznika do 2005. Jutro są starsi.
Zawodnicy z Akademii Judo widoczni są pod kopułą areny. Mówię oczywiście o tej stronie, gdzie wpisujemy w rubrykę zwycięzców.
Tak, mamy tutaj, możemy się pochwalić medalami. W większości bardzo dobrze się spisało, oczywiście były jakieś tam porażki, ale tak jak zawsze. Ale jest bardzo dobrze, nawet z roku na rok lepiej.
Oczywiście tylko garstka z tych zawodników zostanie judokami, którzy pójdą w ślady tych mistrzów i pojadą na duże imprezy. A co zostanie z judo tym pozostałym, którzy w pewnym momencie swoją karierę zakończą, bo oni zmienią szkołę, pójdą na studia.
Mogę powiedzieć, po moim doświadczeniu zostają bardzo fajne wspomnienia, dużo przeżyć wyjazdów zagranicznych, wyjazdów polskich, międzynarodowych, grono znajomych, przyjaciół. To chyba najważniejsze.
Dużo zajęć judo odbywa się już w przedszkolach. To też pewnie służy, nie wiem, ogólnemu wygimnastykowaniu dzieci?
Tak, my również prowadzimy zajęcia dla tych dzieci przedszkolnych. To są elementy judo. To naprawdę proszę nie mylić się z tym, że zawodnicy tam walczą. To mają być ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami judo. Mają takie być do 6-7 roku życia. Dopiero wtedy przechodzimy do trenowania ciągłego, rzutów, dźwigni.
A ci, którzy walczą w ten weekend w arenie, już coś umieją?
No tak, umieją. Większość osób zaawansowanych.
Damian Kubiak, młody zawodnik Akademii Judo Poznań. Ile tu już walk stoczyłeś dzisiaj w arenie?
Dzisiaj już 4.
Jak poszło?
Bardzo dobrze.
Widziałem, ostatnia walka dosyć gładko, widzę, poszła i przeciwnik punktu na tobie nie zdobył.
Nie, bo nawet nie wysilałem się przed finałem.
Dlaczego judo?
No bo najpierw mój starszy brat trenował i później ja w jego ślady poszłem.
Długo już trenujesz?
7 lat.
To już trochę trzeba umieć, jak się tak długo trenuje.
Tak, pod okiem trenera Radosława to już umiem dużo.
coraz bardziej popularne judo. Teraz impreza wielka w poznańskiej arenie. Niedawno także Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w hali na poznańskim Morasku. A zatem raz jeszcze o popularności judo. Tym razem wypowiedzi znakomitej fachmanki w tej dyscyplinie sportu, wicemistrzyni olimpijskiej Anecie Szczepańskiej, która podziwiała także walkę już o mistrzowskie medale w Poznaniu ponad 500 młodych ludzi.
Jeżeli chodzi o tą liczbę właśnie startujących, no to dobrze, że mamy bardzo dużo trenujących dzieci w Polsce, bardzo. Ja uważam, że to jest nawet niezliczona, nieokreślona w ogóle liczba, dlatego że nie wszyscy podają, że tylu trenuje zawodników, ale w samej Warszawie jest bardzo dużo klubów, gdzie w jednym klubie kilkaset osób trenuje, więc chociażby z tego powodu wiemy, że po prostu jest ich dużo. To jest oczywiście na początku zabawa, natomiast jeżeli zawodnikowi czy dziecku się wrzuci obciążenia, chociażby pod kątem tutaj Mistrzostw Polski, to wiadomo, że część tych dzieci odpada. Wytrwali, najbardziej wytrwalsi po prostu przetrwają.
Najsilniejsze ośrodki, takie klubowe, jeśli chodzi o przełożenie później tego młodzieżowego judo na seniorski.
To myślę, że dalej te ośrodki, które są prowadzone bardziej pod kątem zawodniczym, nie w formie komercji, tylko w formie zawodniczej, czyli no, na pewno na Śląsku dużo klubów, AZS-y wszystkie, kluby z AZS-ów, więc no, to są takie kluby, które jednak to judo dalej robią i powiedzmy oni tam szkolą tych zawodników pod kątem Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Natomiast dużo na pewno się pojawiło klubów takich typowo komercyjnych, gdzie tych, ilość tych dzieci jest bardzo duża, a nie ma z tego efektu takiego w postaci dalszego rozwoju tych dzieci, by startowali. No nie każdy też rodzic chce, żeby jego dziecko było mistrzem zaraz, więc chce tylko przeprowadzać dziecko po to, żeby się usprawniło, żeby po prostu się w środowisku było. I to też jest bardzo ważne dla naszej dyscypliny, że ten klimat judo się jednak jakby powiększa i te dzieci przychodzą chętnie wtedy na zajęcia, bo wiadomo, że nie każdy jest predysponowany do wyczynu, a to jest bardzo ciężki sport i w pewnym momencie po prostu trzeba no, wybierać, czy się wybiera to judo jest na pierwszym miejscu, czy szkoła w tym momencie, czy rodzina i wiele innych rzeczy, czy praca, bo chociażby z tym może borykają się zawodnicy seniorzy.
Liczymy na udane występy młodych judoków. Czekamy na kolejne olimpijskie medale w tej dyscyplinie sportu. A w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań już po 19:00 m.in. o szermierce, o pływaniu na termach maltańskich. Będziemy kontynuować wątek odpowiedzi na pytanie, czy warto stawiać i warto mieć pomysły budowy nowej, wielkiej, widowiskowo-sportowej hali w stolicy Wielkopolski w Poznaniu. Będzie także sporo o bieganiu, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, także o tenisie ziemnym i stołowym, a także będziemy informować Państwu o zbliżającej się hipicznej kawaliadzie 2017. Bądźcie Państwo z nami także po 19:00.